Przed nami kolejna audycja o paragrafie przy kawie, gdzie niezmiennie rozmawiamy o zawiłościach prawa, przepisów prawa. Dzisiaj wyjątkowo pod nieobecność mojego kolegi współprowadzącego audycję Kuby Ziętego mam przyjemność się z Państwem przywitać. Michał Gornowicz. Kolejne spotkanie, kolejny temat, tak jak powiedziałem, i kolejny gość. Mam przyjemność przedstawić Państwu doktora habilitowanego Denisa Sołodowa, profesora UWM, pracownika Katedry Kryminologii i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. No właśnie, wybór naszego gościa tutaj, zaproszenie jest nieprzypadkowe, ponieważ tematem naszej dzisiejszej audycji będzie kwestia cyberprzestępczości, którą nasz gość się na co dzień naukowo zajmuje, w której się specjalizuje. Denis, bardzo serdecznie Ciebie witamy, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i że zechciałeś nam tutaj poopowiadać o cyberprzestępczości.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło, że pan redaktor znalazł czas na to, gdzie można zacząć, od czego można zacząć. Ja myślę, że nawiązując do tego pytania, czym jest cyberprzestępczość, mogę odnotować, że jako prawnik od razu, że nie ma definicji legalnej, czym jest cyberprzestępczość. I cyberprzestępczość w aktach prawa międzynarodowego, też prawa krajowego, jeżeli weźmiemy kodeks karny, jest określana przez poszczególne czyny, takie jak hacking, przechwytywanie danych, naruszenie integralności danych. Jest moim zdaniem powód, dlaczego tak jest robione przez wiele, wiele lat, bo nie da się ująć to zjawisko w ramach jednej uniwersalnej definicji. Przede wszystkim dlatego, że to jest rzecz, która zmienia się i zmienia się bardzo dynamicznie. Zmieniając się formy, zmienia się modus operandi sprawców, zmieniając się radykalnie narzędzia, na przykład ostatni trend dosłownie ostatniego czasu to jest wykorzystywanie narzędzi AI do hackingu, nazwijmy to, i SON zarówno pracy eksperymentalne, badawcze, można nazwać naukowe, te, które przez białych hakerów, white hat tak zwane, są wykonywane, ale też można domniemywać z doniesień medialnych, że są też jakaś taka strefa, o której my mało wiemy na tym etapie, gdzie AI jest wykorzystywany, specjalnie trenowany do poszukiwania dziur, eksploitów i tak dalej. I temat ten dopiero startuje.
No właśnie, startuje, ale cały czas sztuczna inteligencja ulega nieustannemu rozwojowi. To oczywiście doświadczamy w naszym codziennym życiu wiele zalet wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii, ale to też niesie za sobą szereg zagrożeń, bo właściwie cyberprzestępczość możemy spotkać na każdym kroku naszego codziennego funkcjonowania. Właściwie możemy w każdej chwili odebrać tak zwany niepokojący telefon, który powinien wzbudzać nasze jakieś wątpliwości, czy nasz rozmówca jest wiarygodny. Czy jesteśmy w stanie właściwie jakoś się uchronić z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego? Czy jakoś jesteśmy w stanie przeciwdziałać temu zjawisku cyberprzestępczości?
Odpowiem słowami dawno temu, kiedy miałem okazję pracować jako adwokat w sprawach karnych, cywilnych, to jeden z moich starszych kolegów, on lubił mówić, że przestępcy zawsze grają białymi, to znaczy w szachach. Do nich należy pierwszy krok. Niestety my zawsze będziemy grali czarnymi. Dlatego jeżeli jesteśmy przygotowani na określony rodzaj ataków, to nie zawsze to uchroni nas przed nowym rodzajem ataków, jeżeli oczekujemy, że oni będą wykorzystywali te same narzędzia, te same metody. Jesteśmy troszkę w błędzie. Szczególnie ta tematyka AI. AI pozwala na bardzo wysokie zróżnicowanie wektorów ataku, vectors, kierunków ataku. A mówiąc o tym zagrożeniu, to ja myślę, że można pójść drogą ustawodawcy europejskiego, który oddziela cyberbezpieczeństwo jednostki od cyberbezpieczeństwa czegoś szerszego. To, co widzimy w dyrektywie NIS-2, która jest kluczowa, jeżeli chodzi o ochronę krytycznej infrastruktury, nazwijmy to energetyka, co tam jeszcze, struktury bankowe, finanse, NIS-2 dyrektywa. I tam są narzędzia, które chronią interesy szersze niż interes pojedynczej jednostki. Oczywiście przekładać się to będzie na ochronę jednostki też, ale nie, regulacje są na innym poziomie niż na poziomie, o którym mówimy, kiedy otrzymujesz telefon i tam jest próba wyłudzenia czegokolwiek, albo zmuszenie do jakichkolwiek działań, które pozwalają sprawcom przyjąć komputer zdalnie, na przykład monitorować.
No właśnie, mówimy sobie o tym, co można potencjalnie zrobić, żeby przeciwdziałać zjawisku cyberprzestępczości, ale może powiedzmy sobie, czymże ona jest w praktyce, bo mówi się w języku potocznym, że jest to każde przestępstwo popełnione przy użyciu komputera. Czy to się ogranicza wyłącznie do komputera, czy też ma ujęcie jakieś szersze w twojej ocenie?
To jest bardzo szerokie pojęcie. Ja zacznę od pierwszej części pytania, a później, jeżeli będę pamiętał, to proszę mnie przypomnieć wtedy, Michale.
Poradzimy sobie.
Bo to jest temat morza. Ja bym w ten sposób podszedł do tego i nie to, że jestem mądry i to wymyśliłem, a patrząc na rozwiązanie unijne, których adresatem są przedsiębiorstwa średniego poziomu, to znaczy ponad 50 pracowników, ileś tam gigantyczne dochody w skali rocznej takie przedsiębiorstwo musi mieć, to wtedy pojawiają się te specyficzne środki ochrony. Zwykła osoba, zwykły Kowalski, zwykła pani Nowak mogą wzorować swoje środki ochrony na tych rozwiązaniach też. Na przykład kluczowym we wszystkich tych dyrektywach jest zasada oceny ryzyka. Ja myślę, że też każdy fizycznie powinien tę zasadę stosować, jeżeli chodzi o komputerowe rzeczy. Na przykład, jeżeli my oceniamy, bo kwestia nie jest, czy będziemy atakowani, a kiedy. To jest takie popularne powiedzenie. To znaczy, jeżeli my oceniamy, że mamy dane, które dla nas albo dla naszych klientów tworzą wartość, nam zależy na tym, żeby te dane były w takim stanie nienaruszonym, żeby osoby trzecie nie mieli do nich dostępu, to musimy prognozować, co będzie, jeżeli. Na przykład popularna taka znana zasada trzech nośników, które teraz wszędzie jest propagowane. Widziałem i po polsku też materiał o tym, że ważne pliki trzeba przechowywać raz na komputerze, na swoim, dwa na zewnętrznym nośniku i to nie pendrive. To najlepiej, żeby to był dysk przenośny i najlepiej, żeby to nie był SSD, a był dysk HDD ze względu na to, że on gwarantuje lepsze warunki przechowywania. On może być wolniejszy, ale on jest generalnie bardziej odporny na uszkodzenie. Trzecie miejsce to chmura. To znaczy mamy wtedy trzy kopie tego samego pliku w trzech różnych miejscach. I to wynika z zasady oceniania ryzyka. Jeżeli mi na tym zależy, na przykład jest to jakieś archiwum zdjęć, które wszystkie zdjęcia tam są w formacie cyfrowym teraz. I ja wiem, że ja nigdzie nie odzyskam tych zdjęć, jeżeli ja stracę ich. To oczywiście takie zapobiegawcze czy ona musi być. Trzy różne miejsca, które trzeba kłaść.
Kwestia zabezpieczenia plików jest bardzo istotna, natomiast śmiem twierdzić, że w naszej codziennej rzeczywistości rzadko przywiązujemy niestety taką ogromną wagę do tego, żeby pliki były odpowiednio zabezpieczone przed atakami hakerskimi, więc tym istotniejsza jest tutaj twoja wypowiedź, edukująca też zarówno mnie, jak i naszych radiosłuchaczy, co zrobić, żeby ograniczyć ryzyko skutecznego cyberataku, bo to ryzyko właściwie czyha na nas, w cudzysłowie, na każdym kroku. Właściwie nie wybiera. Każdy z nas może tego doświadczyć, więc cyberprzestępczość to nie jest coś abstrakcyjnego, czyli tylko coś, co w realny sposób każdemu z nas zagraża, niezależnie od poziomu wykształcenia, wieku, płci i tak dalej, i tak dalej. Więc tym istotniejsza jest tutaj nasza audycja i temat, który poruszamy. Denis, dziękuję tobie za tę część audycji, a do naszej rozmowy wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.